Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Myśler, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj będziemy rozmawiać z księdzem Danielem Bachowiakiem o formie przyjmowania Komunii Świętej. Ksiądz Daniel jest dość aktywny na Twitterze, za co go podziwiam, że ma do tego zdrowie. Ja na przykład z Twittera trochę się ostatnio usunąłem i mam zdrowia do czytania tego, co tam się wypisuje. Natomiast ksiądz Daniel wrzuca tweety, które jak zaglądam na Twittera, to w pierwszej kolejności sprawdzam najczęściej, co pisze ksiądz Daniel. I teraz zajrzyjmy na chwilę na Twittera. Ksiądz Daniel Wachowiak. Oto profil księdza Daniela. Tutaj mamy zdjęcie. To jest ksiądz Daniel, z którym za chwilę będziemy rozmawiać. 30 tysięcy obserwujących. I ostatnio wypowiedział się przedwczoraj kilka razy na temat Komunii Świętej, formy przyjmowania Komunii Świętej. Na przykład. Purificatus corporal vasculum. To dla kapłanów. Dla poszanowania najmniejszej cząstki Eucharystii. A co dla wiernych, przyjmujących komunię bezpośrednio na dłoń? Sądzę, że w momencie, w którym dbałość o Eucharystię przestaje nurtować Kościół katolicki, pojawiają się problemy, które wywołują erozję Kościoła katolickiego. I tutaj ma 57 odpowiedzi. Jakby tam zajrzeć, co tam ludzie wypisują. Niektórzy się zgadzają, inni kulturalnie nie zgadzają, ale w wielkiej, jakby w dużej części to jest po prostu sieczka, co tam się dzieje pod takimi tweetami księdza Daniela. 9 lutego, stolica USA. Po mszy świętej, na ławkach i pod nimi pozostawione hostie. Wierny w zakrystii. Księże, profanacja w świątyni. Ksiądz, sprzątający się tym zajmą. Wierny, i co zrobią z hostiami? Ksiądz, poradzą sobie. Znam takich przypadków sporo. We mnie zawsze wywołują ból. Inny tweet. Nie neguję decyzji Kościoła katolickiego co do form przyjmowania komunii. Nikomu nie odmawiam Eucharystii, gdy zachowany jest właściwy sposób. Osobiście uważam, że komunia bezpośrednio na rękę u katolików letnich szybciej osłabia wiarę w Eucharystię. Szyderstwa o wafelku wzięły się z wnętrza kościoła. Ciekawi mnie, ilu katolików przyjmujących Pana na dłoń przygląda się, czy nie został na ręce żaden fragment hostii. Wiarą katolicką jest traktowanie każdej partykuły z należytą czcią. W mojej parafii 99% osób przyjmuje bezpośrednio do ust. Kto może na klęcząco, jesteśmy z tego dumni. Kto ma konto na Twitterze, polecam profil księdza Daniela Wachowiaka. Kto nie ma konta na Twitterze, to taka moja osobista nieproszona rada. Lepiej, żeby tak zostało. Nieposiadanie konta na Twitterze raczej nikomu w niczym nie może zaszkodzić, natomiast posiadanie konta na Twitterze może zaszkodzić stratą nerwów, czasu, uwagi. Teraz może kilka słów o księdzu Danielu Wachowiaku. Ksiądz Daniel jest księdzem od 2003 roku, natomiast 4 lata temu, nie wiem w którym miesiącu, w 2018 roku, niecałe 4 lata temu, został przeniesiony z Poznania, z miejsca, w którym przez wiele lat swoją posługę wykonywał, także jakby tak powiedzmy wyrwany z miejsca, w którym był przez wiele lat, do Piłki w Puszczy Noteckiej, gdzie jest proboszczem i jest tam zupełnie sam. Ma bardzo, bardzo dużo obowiązków. Co się takiego stało, że został przeniesiony z Poznania do Piłki? W 2018 roku ksiądz Daniel jakby troszkę podpadł, zdaje się, prezydentowi miasta Poznań, panu Jaśkowiakowi, którego publicznie jakby tak zachęcał, zdaje się, do tego, żeby nie wkraczał w pewne przestrzenie, które są domeną Pana Boga. Tam chodziło konkretnie o sprawy tęczy. Pan prezydent, wiadomo, jakie ma poglądy, więc mocno promował tematy tęczowe. Ksiądz Daniel zaczął się temu publicznie przeciwstawiać i w którymś momencie tam padła taka informacja, że ksiądz Daniel zamierza odprawić mszę świętą za prezydenta Poznania, pana Jaśkowiaka. I ktoś zapytał pana prezydenta, czy weźmie udział w tej mszy, czy przyjdzie na mszę w swojej własnej intencji. Pan prezydent przyszedł na tą mszę. To zdaje się była jedyna msza, na którą kiedykolwiek przyszedł, w tamtej parafii w każdym razie. Natomiast tuż po tym ksiądz Daniel został przeniesiony do innej parafii. I jeszcze jedna sprawa. Rok później, w 2019 roku, kiedy zbliżał się pogrzeb arcybiskupa Juliusza Peca, ksiądz Daniel był jednym ze współautorów takiej petycji wtedy o to, żeby nie chować arcybiskupa Peca w katedrze. Ten apel na szczęście został wysłuchany. Zdaje się, że decyzja o tym, żeby arcybiskupa pochować, jednak nie pochować w katedrze, zapadła naprawdę tuż przed pogrzebem. Natomiast zaraz potem ksiądz Daniel dostał kilkumiesięczny zakaz publicznych wypowiedzi. To już było za czasów, kiedy trochę się interesowałem tą tematyką, więc kiedy ja zadebiutowałem na Twitterze w kwietniu 2019 roku, wtedy dowiedziałem się o księdzu, który dostał zakaz publicznych wypowiedzi na kilka miesięcy. Kochani, zapraszam Was na rozmowę z księdzem Danielem, głównie na temat formy przyjmowania Komunii Świętej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, księdzu Danielu.
Na wieki wieków, amen. Pozdrawiam z serca Puszczy Noteckiej.
Dziękuję, że ksiądz zechciał przyjąć zaproszenie do mojego programu. To może Może zacznijmy od razu. Komunia święta na rękę. Co spowodowało, że ksiądz akurat przedwczoraj zechciał zabrać głos na ten temat?
Aj, pytanie jest bardzo ważne, ale moja odpowiedź może być bardzo długa, więc ja postaram się ją tak mocno skrócić. A mianowicie, jeśli chodzi w ogóle o dyskusję o Eucharystii i sposobach przyjmowania, jakoś tak dostrzegam w ostatnim czasie, że niekoniecznie one są popularne w Kościele. No ale żeby wytłumaczyć teraz tę moją myśl, znowu muszę jak gdyby odbić do marginesu tego, co się znajduje w mojej głowie i w moim sercu, a dotyczy się w ogóle debat, dysput i dyskusji w Kościele, naszym kochanym Kościele. Mądrzy obserwatorzy zauważają, że na przykład za Ojca Świętego Benedykta XVI toczyły się głębokie, czasami takie bardzo gorące dysputy teologiczne, że rzeczywiście teolodzy, filozofowie nie bali się rozmawiać o rzeczach kontrowersyjnych i myślę, że w ogóle spór Chrystusowy jest nam bardzo potrzebny, bo ja przypomnę taką oczywistą prawdę, że prawda nigdy nie należy do człowieka, to my należymy do prawdy. I w zasadzie po to Pan Bóg dał nam rozum, żebyśmy umieli się po Bożemu spierać, aby tę prawdę odkrywać. Ponieważ prawda nigdy nie leży ani po środku, ani po lewej czy po prawej stronie. Ona znajduje się tam, gdzie się znajduje. I wielu mądrych chrześcijan dostrzega, że właśnie w czasach pontyfikatu Benedykta XVI te spory teologiczne cieszyły się, powiem tak kolokwialnie, popularnością w Kościele. Dzięki czemu mogliśmy stwierdzić, że na przykład ta teza brzmi jak herezja, a ta jest bliższa czystej Ewangelii. Natomiast ci sami obserwatorzy mówią, że od kilku lat nastąpił jakiś przełom w debacie teologicznej. To znaczy wielu teologów, szczególnie teologów w koloradce o poglądach, nazwę to konserwatywnych, ma w sobie pewien lęk przed podejmowaniem drażliwych kwestii. I niektórzy też dodają, na przykład teraz w Kościele to możemy rozmawiać niemal o wszystkim tym, co my uznawaliśmy przez długie wieki za dogmaty, prawdy niezmienne. Na przykład zastanawiamy się, czy rzeczywiście istnieje tylko płeć męska i płeć żeńska. Znów się zastanawiamy nad tym, czy kobiety mogą być księżmi, mimo że na przykład Jan Paweł II przed laty definitywnie stwierdził, że powołanie kapłańskie przynależy się tylko mężczyznom. Czyli możemy rozmawiać w Kościele o rzeczach, nazwę to, bardzo kontrowersyjnych i nikomu nic za to nie grozi. Na przykład gdybym ja jako ksiądz wywiesił w mojej parafii sztandary LGBT, to kto wie, czy nie dostałbym pochwałę z pewnych środowisk kościelnych. Ale zauważamy jednocześnie, że na przykład pytanie o to, czy dobrym sposobem jest dzisiaj przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, zadawanie tego typu pytań powoduje, że człowiek zadający te kwestie stawiany jest przez wielu w Kościele w takiej płaszczyźnie, w której tak jakby mieszkał ciągle w ciemnogrodzie. Człowieku, o czym ty mówisz? Te sprawy zostały już dawno rozwiązane. W Kościele istnieją dwie formy ustanowione przez Kościół przyjmowania Eucharystii. Albo bezpośrednio na dłoń, albo bezpośrednio do ust. Więc nie mieszaj, nie wprowadzaj mętliku. Chyba w tobie jest jakiś jansenizm. Więc ja się pytam, czy ja mogę na przykład podważać prawdy niezmienne o tym, że na przykład jest mężczyzna i kobieta i nie ma 55 pozostałych płci? Czy ja mogę to robić w Kościele i nawet zostanę pogłaskany z tego powodu, a nie mogę pytać się o Eucharystię? Przecież dla mnie katolika tematy antropocentryczne mogą funkcjonować w Kościele tylko wtedy, kiedy panuje teocentryzm. A ja mam wrażenie, że my w Kościele w ostatnich latach obracamy się wyłącznie wokół siebie. Panuje ewidentny homocentryzm. I rozmawianie i rozważanie o samym Panu Bogu, a także o większym szacunku i kulcie wobec Niego jest czasami przez niektóre środowiska kościelne dzisiaj uważane za niemal herezję. Więc no, przepraszam za taką długą moją wypowiedź, ale po pierwsze, ja nie neguję tego, że Kościół, który jest naszą matką, bo gdy dla kogoś Bóg jest ojcem, to Kościół jest dla niego matką. Jeżeli Kościół ma prawo dysponować formami przyjmowania Najświętszego Sakramentu, to ja z tym nie polemizuję. Natomiast ja rozważam następujące kwestie. Jeżeli na przykład dzisiaj w niektórych środowiskach Kościoła zastanawiają się niektórzy, czy nie warto byłoby znieść celibatu, tak, to jest prawo kościelne. Czyli możemy o tym debatować. Czyli dla niektórych lepszą opcją byłoby to, żeby także żonaci mężczyźni zostali księżni. Jeżeli ja mogę o tym rozmawiać, to dlaczego nie mogę rozmawiać o tym, że wydaje mi się, że forma przyjmowania Komunii Świętej na dłoń dzisiaj powinna być przez Kościół nieco powstrzymana. Ale rozważam to teologicznie. Nikomu niczego nie narzucam. Ja tylko chcę się o to spierać, ponieważ dostrzegam bardzo obniżony poziom wiary w mszę świętą, w obecność realną Pana Jezusa w Eucharystii. Na przykład badania sprzed 3 lat, nie wiem jak to wygląda dzisiaj, w Stanach Zjednoczonych, pokazują, że ponad 70% katolików amerykańskich nie wierzy, że w przeistoczonym chlebie i winie jest prawdziwy Jezus Chrystus, Jego prawdziwe ciało i Jego prawdziwa krew. Wielu Amerykanów uważa, że Jezus znajduje się tylko na sposób symboliczny, a to już jest myślenie protestanckie. Co prawda, używając słowa protestanckie, ja robię też olbrzymi skrót myślowy, bo protestantyzm jest szeroką strukturą i myślą. Czyli jeszcze raz podsumowując, robiąc tutaj w tej mojej wypowiedzi kropkę nad i. Jeżeli dzisiaj Kościół pozwala zastanawiać się nad tym, czy lepszą formą w kapłaństwie byłoby zniesienie obowiązkowego celibatu, no Kościół zastanawia się nad formą, to dlaczego ja nie mogę jednocześnie jako konserwatysta kościelny zastanawiać się nad tym, czy Kościół nie powinien jednak tej formy przyjmowania na dłoń, no tę formę nieco zweryfikować. A jeżeli na przykład postanawia w sprawie celibatu, że tylko nieżonaci mężczyźni mogą być księżni, to Kościół może powiedzieć, uważamy, że zanik wiary w Eucharystię wiąże się również z przyjmowaniem Komunii Świętej na dłoń, więc na 10 lat zakazujemy przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Kościół może tak zrobić. Ja tylko o tym rozmawiam. Ja chcę się o to spierać, podejmować merytoryczne argumenty, nie popadać w skrajność, jak to się czasami dzieje w niektórych środowiskach, że jedni mówią, że grzechem wtrącającym do piekła jest uważanie, że nie ma dwóch form przyjmowania Komunii Świętej, a drudzy powiedzą, że grzechem jest, jak przyjąłeś chociaż raz Komunię Świętą na dłoń. Nie popadajmy w skrajności, tylko rozmawiajmy i zastanawiajmy się nad Panem Bogiem, bo tam, gdzie przestajemy myśleć przede wszystkim o Chrystusie, tam, gdzie przestajemy dbać o wiarę w Eucharystię, tam pojawiają się w Kościele problemy, które wywołują erozję Kościoła.
Księże Danielu, bo powiedział ksiądz o tych statystykach ze Stanów Zjednoczonych, też je czytałem. Czy możemy, bo dla niektórych to jest nieoczywiste, jaki jest według księdza związek pomiędzy formą przyjmowania Komunii Świętej a spadkiem wiary w realną obecność Chrystusa w hostii? Jaki jest związek? Bo ktoś mógłby powiedzieć, że tutaj nie ma żadnego związku, to w co wierzymy to jest jedno, a forma komunii to jest drugie. Jaki ksiądz widzi związek pomiędzy jednym a drugim?
Wiadomo, ja nie prowadzę żadnych statystyk ani żadnych badań, chociaż bardzo chciałbym ujrzeć tego typu odpowiedzi i wyniki ankiety związanej z przyjmowaniem Eucharystii. Natomiast według mojego myślenia, ale może ono jest błędne, ja się w niczym nie upieram, ja nie jestem papieżem, który mówi ex cathedra o wierze czy moralności. Ja tylko w moim rozumie i sercu podejmuję pewne kroki rozważania nad tym, dlaczego dzisiaj my, katolicy, nie umiemy bronić własnej tożsamości. Co się stało z katolikami na świecie, że dzisiaj wielu nie potrafi powiedzieć, czym jest katolicyzm? Ja osobiście uważam, że brak wiary w Eucharystię jest fundamentalną przyczyną kryzysu w Kościele. Tych przyczyn jest bardzo, bardzo wiele, naprawdę bardzo wiele. Natomiast tam, gdzie przede wszystkim duchowni tracą wiarę w realną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, ja nie jestem tego też w sposób empiryczny udowodnić. Tu trzeba byłoby wniknąć w sumienie i serce. Ale ja mam swoje oczy i zmysły i ja widzę czasami, co się dzieje. Podam przykład. No, byłem w Stanach Zjednoczonych kilka razy, między innymi u moich przyjaciół księży. Przejeżdżaliśmy wiele parafii i widziałem czasami bardzo budujące zjawiska. Tak, w parafiach, gdzie większość osób przyjmowała komunię świętą na dłoń. Ponieważ no, taka jest praktyka, niestety powiem, osobiście niestety, ale ktoś teraz może się ze mną nie zgodzić. Powszechna jest to praktyka w wielu parafiach w Stanach Zjednoczonych, ale jeżeli widziałem, że jest ksiądz bardzo wierzący i wprowadził adorację Najświętszego Sakramentu, gdzie przypomina o tym, kim jest Najświętszy Sakrament, to widziałem też wiele pięknych owoców przeżywania Eucharystii przez tych katolików. Ale na przykład w parafii, która należała do diecezji Atlanta, wówczas biskupem był, bo to było już kilkanaście lat temu, kiedy byłem w Atlancie, biskupem był wówczas obecny metropolita Waszyngtonu. Można sobie wygooglać, cóż to jest za postać. I w tejże parafii, pamiętam, byłem wtedy z przyjacielem księdzem na mszy świętej u księdza dla nas w ogóle nieznanego. No, ksiądz miał taką praktykę, że konsekrował bardzo dużo krwi Pana Jezusa, żeby wszyscy przyjmujący na świętej liturgii ciało Pana Jezusa przyjmowali również krew Pana Jezusa. Oczywiście myśmy rozmawiali z tym księdzem na temat sakramentów. Okazało się, że spowiedź jest tylko powszechna w jego parafii. Oczywiście ludzie przyjmują komunię świętą pod dwiema postaciami, ale gdy zobaczyłem, że on wlewa mnóstwo wina przed konsekracją do kilku kielichów i zobaczyłem wraz z przyjacielem księdzem, że uczestników na mszy świętej jest niewielu, no to popatrzyliśmy na siebie i zadaliśmy sobie pytanie, co się stanie z tą krwią Pana Jezusa. Przecież wszyscy nie przyjmiemy tej krwi Pana Jezusa na tym przysiedle. To jest niemożliwe. No i okazało się, że mieliśmy rację w tej hipotezie. Po Komunii Świętej zostało mnóstwo krwi Pana Jezusa w kilku kielichach. No więc po cichu zadaliśmy owemu proboszczowi pytanie, co się teraz z nią stanie. A on nam odpowiedział wcale nie po cichu. No jak to co? No wylejemy do kranu. No. Co się we mnie zgotowało? No serce mi się podniosło niemal do gardła. Przecież to jest jawna profanacja. Jak można wylać krew Pana Jezusa do kranu? No ale z taką praktyką się spotkałem. No więc spojrzeliśmy na siebie wzajemnie z przyjacielem księdzem. On był wówczas kierowcą, no to ja się podjąłem zadania wypicia całej krwi Pana Jezusa, żeby ona do kranu nie trafiła. No ale uratowaliśmy przed zbezczeszczeniem Najświętszego Sakramentu w tej jednej okoliczności krew Pana Jezusa. A co z pozostałymi mszami świętymi? Czy była jakaś reakcja biskupa diecezjalnego na wybryki owego księdza? Gdy byliśmy w tym samym roku w Waszyngtonie w sanktuarium takim narodowym, w czasie rozmowy w zakrystii okazało się, że wiele razy po mszach świętych odprawianych w sanktuarium w Waszyngtonie pozostawiają uczestnicy świętej liturgii Najświętszy Sakrament na ławkach, pod ławkami. Z tego powodu, że katolików jest mniej w Stanach Zjednoczonych niż protestantów, to w wielu parafiach mądrzy księża, gdy widzą, że uczestnikami ich sprawowanej przez nich mszy świętej nie są tylko parafianie, których znają, to często przed komunią świętą jest takie ogłoszenie. Jeżeli na tym mszy znajduje się ktoś, kto nie jest katolikiem, to nie wolno mu przyjmować komunii świętej, bo dla nas to jest prawdziwy Jezus Chrystus. Należy być katolikiem łaską święcającej. Są takie parafie, też tego doświadczyłem, że ksiądz w ośrodkach wielkomiejskich mówi o takiej, informuje uczestników mszy świętej o tym, co teraz nastąpi. Ale wielu to się bagatelizuje. I wtedy się zastanawiam, czy księża mają wiarę w Eucharystię, czy nie. Jeżeli w Waszyngtonie słyszę później od tego księdza w zakrystii: o, no dobra, to posprzątają to sprzątacze po mszy świętej. Co posprzątają? Przecież to jest najświętszy sakrament. Nikt chyba z domu nie przyniósł w torebce kilka opłatków z Wigilii Bożego Narodzenia i nikt tego nie zostawił na ławkach. Prawdopodobnie byli to ludzie, którzy, no prawdopodobnie byli to nie katolicy, a jeżeli katolicy, to tym gorzej, którzy no przyszli do Komunii Świętej, bo wszyscy szli, przyjęli na rękę, pewnie nie wiedzieli, co zrobić z Panem Jezusem. Może ktoś włożył w kieszeń, może w książeczce. Też jeden z księży opowiadał, jak był u pewnej babcinki, ona miała w książeczce do nabożeństwa Najświętszy Sakrament. Skąd to się wzięło? No ktoś jej przyniósł, więc ona sobie go włożyła. Więc jak słucha tego człowiek, który wierzy w Eucharystię, Pana Jezusa, no to przepraszam bardzo, ja nie mam o tym rozmawiać w Kościele, ja nie mam o to się spierać, ja mam to zbagatelizować, machnąć na to ręką i powiedzieć, nie wiem, czy to teraz powiedzieć głośno, czy nie, a zaryzykuję, jak jeden z księży biskupów, z którym próbowałem o tym rozmawiać, a on powiedział, tam mamy ważniejsze problemy w Kościele. Ja nie wiedziałem, co na tę kwestię odpowiedzieć. No naprawdę, mnie to osobiście zatkało. I powiedziałem, że jeżeli ja taką kwestię słyszę, no to mamy inne teologie w swoim rozumie i sercu, bo według mnie, może się mylę, według mnie tam, gdzie nie ma wiary w Eucharystię, tam nawet jak zrobimy, nie wiem, show, przedstawienie na liturgii zamiast Eucharystii, na której nudzą się ludzie i będzie nam się wydawało, że przyciągniemy w ten sposób różne osoby do Jezusa Chrystusa, to nam się tylko będzie to wydawało. Tam, gdzie nie ma sakrum i szacunku i miłości do Pana Jezusa, tam właściwie rodzi się pytanie, po co ten Kościół jest potrzebny? Jeżeli chce mieć tylko dobre relacje z ludźmi i budować z nimi jakieś dialogi braterskie, to ja sobie pójdę na dyskotekę albo do restauracji. Tam jest przynajmniej luźniej i mniej sztywno. A jeżeli ktoś myśli, że tą drogą w Kościele musi na przykład rozwalić rytm liturgiczny, żeby zrobić mniej sztywno i przyjemnie, i najlepiej jeszcze każdemu postawić pizzę po homilii, żeby przyciągnąć ludzi do kościoła. Tak, przyciągnie ich. No może na tydzień, może na dwa. A później ludzie się znudzą i wybiorą inną restaurację i będą mieli rację. Bo w kościele, jeżeli się nie znajdzie Chrystusa, to się go zostawi. I tylko ci, którzy go szukają, potrafią przejść przez tą sztywnotę i brak przyjemności. Bo ten, kto normalnie i uczciwie, racjonalnie żyje, ten wie, że tylko Chrystus przyjęty z wiarą jest w stanie pomóc mojej codzienności.
Księże Danielu, bo jak słuchałem tego, co ksiądz mówi, no to też przeżyłem trudne momenty. Natomiast ktoś z widzów może pomyśleć, że to są pewne skrajności. Że w samej rozmowie o formie przyjmowania Komunii Świętej przedstawianie skrajności, że ktoś już zupełnie odjechał, bo to są straszne obrazki, które tutaj ksiądz jakby narysował. Natomiast wróćmy do sytuacji, w której pobożna osoba, idąc za nauczaniem, obecnym nauczaniem Kościoła, jakby decyzją Kościoła o dwóch formach, sposobach przyjmowania komunii, w sposób pobożny stara się zgodnie z tym, w jaki sposób należy to robić, zgodnie z obecnymi wytycznymi, przyjmuje Komunię Świętą na rękę. Czy ksiądz tutaj również widzi, powtarzając moje poprzednie pytanie, jakie jest zagrożenie dla wiary tego człowieka? Dlaczego miałoby być związek pomiędzy taką formą przyjęcia komunii, a jego wiarą w realną obecność Chrystusa? Czy ksiądz widzi, gdzie jest to zagrożenie?
Mam nadzieję, że odpowiem na to pytanie za parę sekund, bo za każdym razem, jak słyszę pytanie, to mam wrażenie, że muszę jeszcze coś dopowiedzieć, żeby moja odpowiedź stała się bardziej czytelna, więc jak zapomnę tak bezpośrednio dotknąć tej kwestii, to proszę mi za parę chwil to wskazać. Proszę zobaczyć, że w ostatnich dwóch latach bardzo promowana jest tylko jedna forma przyjmowania Komunii Świętej w bardzo wielu parafiach. Żaden ksiądz nie może odmówić udzielenia Komunii Świętej osobie, o której wie, że ona nie sprofanuje Najświętszego Sakramentu. Bo jeżeli ja wiem, że ten człowiek, który się do mnie zbliża, może sprofanować Pana Jezusa, to ja mam prawo mu Pana Jezusa nie udzielić. Podam przykład taki praktyczny. Na przykład widzę, że jest w kościele osoba pijana. Chociaż mnie się zdarzyło czasami mieć na czasami że na mojej liturgii sprawowanej przeze mnie był człowiek podejrzany przeze mnie, ale później się przypatrzyłem, co już to za człowiek, nawet się podpytałem osoby koło mnie i się okazało, że to wcale nie jest osoba chora, tylko nie osoba chora na alkoholizm, tylko osoba chora na inną chorobę, której przejawy zewnętrzne były trochę takie, jakby ona była po jakimś trunku. Więc tutaj też ksiądz musi być bardzo rozważny. Ale jeżeli ja wiem, mam stuprocentową pewność, że ktoś sprofanuje Najświętszy Sakrament, to ja mam prawo, nawet obowiązek zapisany w prawie kanonicznym, odmówienia mu dania Najświętszego Sakramentu. Bo mnie się na przykład zdarzało, że ktoś przychodzi do mnie do Komunii Świętej i wyciąga dłonie, żeby przyjąć Komunię Świętą. Na marginesie powiem, że w mojej parafii 99,9% wiernych przyjmuje Komunię Świętą bezpośrednio do ust. Kto może też na klęcząco. Wydaje mi się, że dużo zależy od katechezy.
Gratuluję.
Natomiast czasami, słucham?
Gratulacje.
No, jeżeli jednak pojawia się ktoś, kto przyjmuje Pana Jezusa na dłoń i robi to zgodnie z formą, którą wyznacza prawo kanoniczne, zawsze mu daje Pana Jezusa, chociaż powiem szczerze, że w mojej duchowej wrażliwości mnie to zawsze jakoś dotyka. Naprawdę tak jest. Ja się tego nie wstydzę. Ja wiem, że dzisiaj jak jakiś ksiądz o tym mówi, to niektórzy, nawet księża się z tego śmieją, ale wrażliwość, może nadwrażliwość, może tak. To są moje uczucia. Ktoś może powiedzieć, może niepoukładane. Ja powiem, może tak. Robię nawet wszystko, żeby komunikanty w mojej parafii były grubsze, że jak się zdarzy taka sytuacja, to ja robię wszystko, żeby no nie było tej najmniejszej cząstki na dłoni, tej osoby, która przyjmie Komunię Świętą na dłoni. I powiem też szczerze, że wszelkie rozmowy na temat tego, że to jest w czasie epidemii o wiele bardziej korzystne dla zdrowia, mnie nie przekonują. W świętej pamięci pan profesor biologii, który był moim paratoninem sezonowym, zmarł kilka miesięcy temu, pan Karol Błaszak, Czesław Błaszak, wiele razy w rozmowach ze mną mówił, że przyjmowanie bezpośrednio do ust Komunii Świętej jest lepsze dla zdrowia i nie ma żadnych obaw w porównywaniu z przyjmowaniem Komunii Świętej na dłoń. Ja jedynie cytuję pana profesora, wielkiego człowieka, warto się też za niego pomodlić, naprawdę.
Na to były też badania, księże Danielu. Tak? Na to były też badania wykonane oraz zdrowy rozsądek w sumie każdego człowieka tutaj może pójść w użycie. Na dłoniach mamy bardzo dużo różnych zarazków, brudu, może i wirusa, a w ustach no mamy tylko zarażenie mają, powiedzmy, wirusa, jeżeli już mówimy o wirusie. Natomiast, czyli to nawet na to były badania, że higieniczniejszą formą jest, bardziej higieniczną jest przyjmowanie do ust. Natomiast będę księdza prosił o powrót do tego wątku. Załóżmy na moment, że nie odbywa się żadne naruszenie obecnych standardów, czyli że ta osoba robi to zgodnie z przepisami, a również ksiądz czy służba liturgiczna pilnuje, bo chyba też tak powinno być, żeby ciało Chrystusa było spożyte od razu. Więc sytuacja, w której gdzieś tam sobie idziemy do ławki, chyba już jest, powiedzmy, nieprawidłowa. Nawet, prawda?
Jeżeli wszystkie normy są zachowane, ja oczywiście dam Najświętszy Sakrament, tylko i teraz uwaga. Ja parę dni temu napisałem na moim Twitterze taki wpis. Purificatus, corporal, vasculum, no, z łaciny to są nazwy fachowe. Co one oznaczają? No, corporal to jest ten materiał leżący na ołtarzu, tak? Vasculum to jest to naczynko z wodą przy tabernakulum, gdzie ja po rozdawaniu Komunii Świętej zamaczam moje dłonie, moje palce w wodzie, żeby nie został żaden fragment Najświętszego Sakramentu. Purificatus, czyli obmywam naczynia liturgiczne, wcześniej wlewając tam wodę albo wino, żeby nie został najmniejszy kawałek Najświętszego Sakramentu. No więc jeżeli kapłan nadal musi wykonywać te obowiązki w czasie trwania świętej liturgii, bo to jest jego obowiązek, prawo kanoniczne to nakazuje. Prawo kanoniczne nakazuje również to, że jeżeli jest patena, powinna być patena w czasie przyjmowania Komunii Świętej, no to ksiądz nawet jak nie widzi małych okruszków Najświętszego Sakramentu, czyli partykuł, to i tak jego obowiązkiem jest uczynienie pewnego gestu, jakby te niewidoczne części, partykuły Najświętszego Sakramentu brał z pateny, żeby tam nie został Pan Jezus. Więc ja mam pytanie, co proponuje się osobom, które przyjmują Pana Jezusa w formie bezpośrednio na dłoń, nie do ust. One nie grzeszą w ten sposób. One mogą też wzrastać duchowo. Ja znam takich ludzi, którzy głęboko wierzą w Eucharystię i od pewnego czasu preferują tę metodę przyjmowania Najświętszego Sakramentu. Natomiast pytanie, co my dzisiaj, ludzie Kościoła, robimy w kierunku takim, w którym poszli nasi przodkowie, wprowadzając korporały, purifikatorzy, waskula do Najświętszej Liturgii. Dlaczego o tym nie rozmawiamy? Dlaczego nie proponujemy im podobnych rozwiązań, tym katolikom, którzy przyjmują w ten sposób Najświętszy Sakrament? Był taki czas w Kościele, tylko do końca się na to nie przygotowałem dzisiaj, trzeba byłoby zajrzeć w książki historyczne, w którym to w świątyniach były specjalne misy, w których była wlana woda. I po przyjęciu Najświętszego Sakramentu na dłoń, ci wierni, którzy tak przyjmowali Komunię Świętą, zanurzali swoje ręce w tej misie z wodą, puryfikowali swoje ręce, tak jak to czyni kapłan na każdej liturgii. Tylko dzisiaj ktoś może powiedzieć, ale to niehigieniczne, straszne, tylko płyn dezynfekujący. Ale to już jest temat na inną rozmowę. Co się z nami jednak stało, że bardziej dbamy o siebie, a mniej myślimy o dbaniu o Najświętszy Sakrament, kiedy dochodzi do tego typu sytuacji?
Będę dalej usilnie próbował skierować jeszcze księdza na odpowiedź na to na pytanie. Oto, czy przyjmowanie Komunii Świętej na dłoń może zagrozić wierze człowieka według księdza?
Bardzo przepraszam, że tak bezpośrednio unikam odpowiedzi na to pytanie, bo ostatecznie ja się zawsze kieruję tym, co jest w Piśmie Świętym, a jest powiedziane, nie mów bliźniemu raka. To znaczy bezbożniku. I o ile możemy dywagować tak ogólnie nad tym, czy nie osłabi to wiary w Najświętszy Sakrament, takie przyjmowanie Pana Jezusa na dłoń, o tyle ja nie mogę powiedzieć, że Iksiński, który tak robi, on nie wierzy w Pana Jezusa, bo kto wie, czy to nie będzie biblijny raka. Tego się wystrzegam. Ale w mojej duchowości uważam, że przyjmowanie Komunii Świętej na dłoń może prowadzić do osłabienia wiary w Eucharystię, jeżeli przy okazji istnieje, jak to powiedzieć mądrze i w skrócie, usprawiedliwianie siebie, że ja tak chcę przyjmować Komunię Świętą, a nie jest to wynik przede wszystkim mojej wiary eucharystycznej. Przepraszam, jeżeli ta moja odpowiedź nie jest taka do końca prosta, ale ona wynika z tego, że ja mimo wszystko obawiam się wejść w rolę kogoś, kto wytyka palcem osoby przyjmujące Komunię Świętą na dłoń i mówi o tym publicznie, sugerując, że oni mają gorszą wiarę niż ci, którzy przyjmują do ust. Ja tego tak nie powiem. Mój przyjaciel, który zawsze przyjmuje Pana Jezusa na klęcząco i do ust w parafii poznańskiej, gdzie większość przyjmuje na dłoń, powiedział tak, ale ja tylko powtórzę, to jest ciekawa refleksja, on ma prawo do niej, że o ile przyjmowanie na dłoń bezpośrednio Pana Jezusa nie jest gorsze, to o tyle dla niego przyjmowanie bezpośrednio do ust jest lepsze, ale nie powiedział, że gorszym jest przyjmowanie na dłoń. W tej myśli jest pewna głębsza refleksja, kto ma uszy niechaj słucha, kto ma oczy niechaj patrzy. Natomiast uważam, że warto zadawać pytania o to, czy tej formy troszkę nie warto byłoby powstrzymać, bo być może ona wpływa na to, że bardziej powszechna stała się niewiara w obecność realną w Najświętszy Sakrament. Nie wiem, czy tak jest, ale rozmawiajmy o tym. Powiedziałem też już parę dziesiąt minut temu, że dzisiaj jest kłopot w debatowaniu w Kościele. Proszę mi wierzyć, że ja osobiście doświadczyłem już nie jeden raz pewnych emocjonalnych szantażów, nie pamiętam jak to się kończy, zawsze mam z tym kłopot. Jednym z nich była groźba od pewnego duchownego skierowana bezpośrednio do mnie, z zastosowaniem pewnego kanonu prawa kanonicznego, który to kanon mówi o interdykcie. Interdykt jest bardzo poważną karą dla duchownego. On jest w stanie pozbawić niemożliwości sprawowania sakramentów. Proszę pamiętać, że niektórzy wielcy ludzie Kościoła, czy ksiądz Dolindo, czy ojciec Pio, też mieli ponakładane różne kary. Oczywiście nie by mieli odwagę, nie bali się. Natomiast w tym sugerowaniu księdzu biskupowi, bo to był równocześnie donos mojemu biskupowi Stanisławowi, biskupowi poznańskiemu, że warto byłoby nałożyć na księdza Wachowiaka interdykt, było to a propos prawa kanonicznego, które mówi, że jeżeli wypowiedzi kogokolwiek, a szczególnie księdza, narażają stolicę apostolską na zniesławienie, to takiemu kapłanowi grozi interdykt. I dzisiaj wielu boi się podejmować dysputy, ponieważ, i teraz cofnę swoje myśli do początku programu, za Benedykta XVI nie bali się spierać i kłócić. Być może dlatego, że nie widzieli tej gilotyny nad sobą. A dzisiaj wielu boi się niektóre wątki podejmować, bo ta gilotyna jakby się obniżyła i niby nie jest stosowana, a jednak stosowana jest. Nie bezpośrednio, tylko pośrednio, jak to dzisiaj jest tak w modzie, nie tylko w przestrzeniach teologicznych. Przed laty, o czym słyszałem i mnie to bulwersowało i wywoływało zgorszenie, słyszałem, jak niektórzy księża na Zachodzie omijali w kanonie eucharystycznym imię Jan Paweł II, bo nie podobał im się ten obrzydliwy papież z Polski, z tą konserwą myślową, a oni, liberałowie, szli już o wiele bardziej do przodu. I nikt ich za to nie ukarał. No ale to też była wielkość pontyfikatu Jana Pawła II poniekąd, że on nie traktował przeciwników jak gorszy element Kościoła. Chociaż no, to jest też temat na inną kwestię. Ja modlę się i za najwyższe władze kościelne, i za najniższe, okazując im posłuszeństwo, pamiętając jednak, że samo posłuszeństwo też jest bardzo szerokim spektrum, o czym się też na własnej skórze przekonałem, zawsze będąc posłusznym, a jednak już kilka kar kościelnych miałem. Na chwałę Bożą.
Księże Danielu, to może jeszcze na koniec temat, z którego chyba ksiądz przez ostatni rok już może jest znany, przynajmniej na Twitterze, czyli wypowiedzi na temat segregacji sanitarnej. Czy możemy troszkę do tego wątku?
Myślę, że możemy. Teraz już wszystko chyba idzie z górki, więc na pewne rzeczy z pewnej retrospekcji możemy popatrzeć.
Ksiądz bardzo często pisze, że jest przeciwny segregacji sanitarnej i przeciwny też dzieleniu ludzi na, jak to się mówi, szczepionkowców, antyszczepionkowców, przeciwko tego typu etykietkom. Czy może kilka słów o tym?
No, wczoraj jakoś tak nabrałem chęci, żeby spojrzeć na własne wypowiedzi i nawet sprzed 2 lat o tym, co ja myślę na temat tego czasu, który się rozpoczął. I mogę powiedzieć, że z takim czystym kręgosłupem moralnym spojrzałem na to, co wcześniej dedukowałem, a później jaką narrację przyjąłem. Ja rzeczywiście się nie wstydzę tego i mówię to z żadnym impulsem wyrzutów sumienia, chociaż, jak to mówi święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, wprawdzie to nie wszystko, więc niech Bóg będzie moim sędzią. Imię Daniel po hebrajsku, Bóg jest moim sędzią. Całe szczęście, że Bóg nas będzie na sądzie ostatecznym sądził, bo jakby ludzie mieli nas sądzić, to raz byśmy na lewo przeszli, raz na prawo, byłby bajzel. A tak Pan Bóg powie, ty przechodź tu i nie ma dyskusji. Segregacja w moim przekonaniu sanitarna od początku była moralnym złem i zawsze opierałem swoje refleksje na nauczaniu Kościoła katolickiego i jednocześnie przy tym wskazywaniu nieładu moralnego wszystkich tych, którzy domagają się segregacji sanitarnej, ubolewałem nad tym, że sam Kościół nie cytuje siebie. Ponieważ w zasadzie nauczanie Kościoła się nie zmieniło. Nie ma żadnych obowiązujących nas wykładni, które sugerowałyby to, że mamy przyjąć szczepionkę i jest to nakaz moralny dla katolika. Oficjalne nauczanie Kościoła nic takiego nie mówiło. Kongregacja do spraw wiary wyraziła się już dawno na ten temat. I o ile mamy duszpasterskie wypowiedzi różnych biskupów, również najważniejszego biskupa w Kościele, duszpasterskie wypowiedzi o tym, że jest dla miłości bliźniego, o tyle no, wypowiedzi duszpasterskie katolika do niczego nie zobowiązują. Uważam również po tych wielu miesiącach, gdy dochodzi do, uważam, pewnej racjonalizacji owego czasu, jaki jest trochę za nami, że ci, którzy domagali się segregacji, oby otrzymali impuls Ducha Świętego na przeweryfikowanie swoich ciągotek i mocno z mądrymi duszpasterzami zastanowili się nad tym, czy nie był to jakiś rodzaj grzechu, gdy chcieli, aby ludzie niezaszczepieni byli pozbawieni praw, byli pogardzani, by był stosowany wobec nich szantaż emocjonalny, że to przez nich rozwija się epidemia. Wszelkie dowody naukowe temu zaprzeczają, jeżeli używamy naprawdę rozumu i nie interpretujemy danych, nie gramy faktami, to musimy dojść do jednego wniosku. Wolność, wolność. Jeżeli uważasz, że należy się zaszczepić, zaszczep się. Jeżeli uważasz, że dla twojego zdrowia nie warto się szczepić, nie szczep się. Ale niech nie spotykają ciebie z tego powodu, z powodu twoich wyborów, jakieś nędzne kroki, które pozbawiają ciebie podstawowych, fundamentalnych praw obywatelskich.
Zgadzam się, księże Danielu, w całej rozciągłości. Myślę, że czy jest coś jeszcze, księże Danielu, co chciałby ksiądz powiedzieć?
Chętnie pobłogosławię na koniec.
Bardzo o to proszę. Proszę o błogosławieństwo dla mnie, dla moich widzów.
Niech was wszystkich, pragnących błogosławieństwa, błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Bóg zapłać, księże Danielu. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
Z Bogiem.
I taka to oto wyszła nam rozmowa. Kochani, już mówiłem kilkukrotnie, że ja jestem zdecydowanie całym jakby sercem, a tym bardziej rozumem za tym, żeby przyjmować Komunię Świętą na klęcząco i do ust. Natomiast zapraszam was do komentowania. Jeżeli ktoś jest innego zdania i uważa, że osobiście przyjmuje Komunię Świętą na stojąco do ręki, to bardzo proszę, żeby zwrócić szczególnie uwagę na to, żeby napisał, dlaczego tak robi. Czyli nie żeby pisał, że tak wolno, albo żeby pisał, że Kościół to dopuszcza, albo żeby pisał, że to może wcale nie jest gorsze, tylko dlaczego to jest lepsze. Dlaczego taką decyzję podejmuje, że mając do wyboru te dwie opcje, na klęcząco i do ust, albo powiedzmy pośrednio na stojąco i do ust, wybiera opcję na stojąco i do ręki. W czym to jest lepsze? Bardzo mnie interesuje i mówię zupełnie szczerze, opinia osoby, która wybiera tę formę przyjmowania Komunii Świętej. Kochani, mam nadzieję, że rozmowa z księdzem Danielem wydała się dla was coś wnosząca, dla was osobiście. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, następny odcinek Sprawek już we wtorek. Bardzo, bardzo wam dziękuję za uwagę. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo, bardzo ci dziękuję za twój czas. Na razie.